kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 7. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 11 do 28 i do końca tego rozdziału. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchisedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z plemienia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchisedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy: ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedek. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiągł Pan i nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedek. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby stawiać się za nimi. Takiego to przyszło nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Już w zeszłym tygodniu czytaliśmy i rozważaliśmy nauczanie, że Chrystus jest kapłanem według porządku Melchisedek. Jest ciekawe i wielu ludzi się nad tym zastanawia, głowi, dlaczego nastąpiła zmiana kapłaństwa. I w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, jest wyraźnie powiedziane, że zmiana kapłaństwa musiała nastąpić, gdyż kapłaństwo aaronowe nie było kapłaństwem doskonałym. Gdyż nie miało mocy zmiany człowieka. Nie miało z mocy oczyszczenia go raz na zawsze skutecznie z grzechów, lecz jedynie oczyszczało z popełnionego grzechu i pozwalało przyjść do Boga, ale nigdy nie zmieniało upadłej natury człowieka. Bóg zmienia kapłaństwo. Bóg prowadzi swój lud do lepszego, nowego przymierza, do przymierza z duchowym Izraelem, nie dlatego, że jest kapryśny, nie dlatego, że jego poprzedni plan nie zadziałał, tylko dlatego, że od początku wolą Bożą było to urzeczywistnić. Przed założeniem świata Bóg wybrał ludzi do zbawienia i przed założeniem świata już było postanowione, że najwyższym kapłanem Nowego Przymierza będzie Syn Boży, będzie sam Bóg, będzie Chrystus. I kiedy patrzymy na działanie Boże przez pryzmat Słowa Bożego, widzimy, że Bóg często zaskakuje, a nawet wprowadza swój lud w zakłopotanie. I Hebrajczycy byli zakłopotani, do których pierwotnie był ten list skierowany. Przez całe życie, od dzieciństwa, byli uczeni o świątyni zbudowanej przez ludzi, byli uczeni składania ofiar, byli uczeni, kim jest najwyższy kapłan, i następuje zupełna zmiana. Ten list jest listem kluczowym dla Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, bo ma jednoznacznie udowodnić, że nie będzie już powrotu do świątyni, nie będzie powrotu do składania ofiar, nie będzie już żadnego kapłaństwa lewickiego i najwyższego kapłana Aarona, bo to, co niedoskonałe, przeminęło, to, co było cieniem wskazującym na potrzebie oczyszczenia i przyjścia Boga, który wprowadza swój porządek, właśnie się stało. I ten list był pisany w kluczowym momencie dla Kościoła. Mam wrażenie, że tam wszystko było kluczowe. Chcieli odejść. Chcieli powrócić do judaizmu. I jest im tłumaczone, dlaczego tego nie można zrobić. I wiecie, można wiele wiedzieć. Można otrzymać Ewangelię nawet od naocznych świadków. Można mieć ludzi, którzy widzieli jeszcze Jezusa i Jego cuda. I można nie rozumieć Bożego sposobu działania. I dzisiaj też wielu ludzi nie rozumie i mówi, z jednej strony w tym fragmencie, drogi bracie, jest napisane, że Bóg zniósł przykazanie. A z drugiej strony przykazanie obowiązuje. Z jednej strony jest wniesiony zakon mojżeszowy i dzisiaj się nie obrzezujemy, dzisiaj nie robimy wielu rzeczy, nie patrzymy, czy nasze ubrania są z jednej rośliny, czy też to są pomieszane rośliny. I o co tutaj chodzi? O to chodzi, że Bóg rzeczywiście czyni swoją wolę i czyni swoją wolę na sposób duchowy i Bóg nigdy nie postępuje wbrew temu, co uprzednio mówił, wbrew temu, co uprzednio ustanowił. Problem leży gdzie indziej. Problem leży, że rzeczywiście często jesteśmy opieszali w rozumieniu słowa i często jakieś jedno zrozumienie powoduje, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego, co Bóg przez Słowo Boże przekazuje. To jest tak, jak wiecie, byliśmy wychowani w kościołach charyzmatycznych i nie rozumieliśmy, co to znaczy, że Słowo jest zamknięte. Że jest doskonałe. Że nic nie można dodać ani odjąć z tego Słowa, chociaż to tak mówiliśmy. A mimo wszystko nie rozumieliśmy. I tak było z Żydami. Żydzi uważali, że Jezus chce obalić zakon i proroków. Tak do Niego mówili, chociażby w Ewangelii Mateusza 5,17. To samo jest później powtórzone w Dziejach Apostolskich. Oskarżenie wobec tych, którzy nauczają o Chrystusie. A nawet ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa, nie byli całkowicie wolni od tego myślenia. Co można chociażby zauważyć przy okazji trudności, jaką miał Piotr z wizją daną mu po przygotowaniu go na przyjęcie pogan do Królestwa Bożego. Ciężko mu było to zrozumieć. Ciężko mu było pójść. Ciężko mu było zwiastować poganom. Bóg musiał w sposób ponadnaturalny wręcz go wypchnąć do tej pracy. I bardzo podobnie autor listu do Hebrajczyków tutaj tłumaczy odbiorcom tego listu, że potomków Aarona zastąpił inny kapłan. Kapłan, który przypomina Melchisedeka. Jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, bez rodowodu. Nie da się wyciągnąć, że pochodzi z rodziny kapłańskiej. Wiadomo tylko jedno, że jest kapłanem Boga Najwyższego, że Bóg go do tego przeznaczył. I nikogo nie powinno dziwić, że kapłaństwo zostało zmienione, bo zostało zmienione przymierze. Zostało to zapowiedziane przez proroków. Było to głoszone przez samego Mojżesza. I teoretycznie ci ludzie znali pisma. Wiedzieli o tych zapowiedziach, wiedzieli o proroctwach, a jednak kiedy przyszło, ich umysły, ich serca były na to zamknięte. I nasze rozważanie o Chrystusie jako najwyższym kapłanie, o Melchisedeku, podzielimy na dwie części, bo tak wynika z tego tekstu. Po pierwsze, żebyśmy przyjrzeli się niedoskonałemu kapłaństwu aaronowemu oraz doskonałemu kapłanowi. Skąd ta różnica? I żebyśmy po porównaniu kapłaństwa wywodzącego się od Aarona z kapłaństwem Jezusa zobaczyli też majestat Jezusa i zobaczyli Jego posługę jako najwyższego kapłana. Kochani, najpierw sobie przeczytajmy o kapłaństwie starozakonnym. O tym, co kapłanów cechowało, jak żyli, jak postępowali. Przeczytajmy wersety od 11 do 16 i się im przyjrzyjmy. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawa oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchisedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchisedeka pojawia się inny kapłan, który staje się nim nie według, stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego żyć. I jak autor tego listu cechuje, opisuje kapłaństwo aaronowe? Opisuje je w czterech aspektach, z czterech punktów widzenia. Po pierwsze, w wersecie 11 widać, że kapłaństwo aaronowe miało związek z zakonem. Było ściśle związane z prawem mojżeszowym. I dlatego czytamy, gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim. Prawo mojżeszowe było oparte na kapłanach jako pośrednikach, do których przychodziło i składało się ofiary, a oni ofiarowali je dla odpuszczenia grzechów. Ludzie otrzymali dar kapłaństwa w ramach prawa mojżeszowego. To jest przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. I to kapłaństwo było ściśle związane z przymierzem uczynków. Miało dopomóc. Bóg zdawał sobie sprawę, że ludzie tego przymierza nie są w stanie w sposób doskonały zrealizować. Więc dał pomoc w postaci kapłanów. Więc musimy podkreślić, że kapłaństwo lewickie nie było wymyślone przez ludzi. Było dane przez Boga. Było przez Niego autoryzowane. Było Bożym darem dla Izraela. I musimy podkreślić, że kapłaństwo lewickie miało ścisły związek z prawem mojżeszowym, a każda jego zmiana, zmiana kapłaństwa, zmiana porządku, zmiana ofiar stanowiłaby naruszenie prawa mojżeszowego, co mamy powiedziane w wersecie 12. A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Jeżeli od tej pory jest jeden pośrednik zamiast wielu pośredników, jest jedna ofiara raz na zawsze złożona zamiast wielu ofiar, następuje zmiana przymierza, następuje zmiana prawa. Czyli pierwsza cecha kapłaństwa lewickiego, jest ono związane ściśle z zakonem. Co jeszcze wiemy na temat kapłaństwa w tym, z tego fragmentu? Wiemy, że kapłaństwo zostało objawione przez Mojżesza, że Bóg przez Mojżesza dał wszystkie prawa odnoszące się do kapłaństwa. W wersecie 14 czytamy: wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z plemienia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Kapłaństwo lewickie jest oparte zupełnie na prawie mojżeszowym. Bóg dał to prawo i pochodziło ono od Boga. I to Bóg przez Mojżesza był założycielem Izraela jako teokratycznej społeczności ludzi, którzy są kierowani według prawa Bożego, żyją tym prawem Bożym i mają ściśle wszystkie przepisy dotyczące kultu, ale też dotyczące codziennego życia, skodyfikowane i określone. Co też wiemy? Wiemy również też, że kapłaństwo ograniczało się do linii Aarona. Czytamy o tym w wersecie 11 i 16, gdzie czytamy: a pojawił się inny kapłan według porządku Melchisedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona, i w wersecie 16, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Do kapłańskiego urzędu i posługi oraz do wszystkich związanych z nim przywilejów i obowiązków wyznaczona była specjalna klasa ludzi. I o tym chociażby w 4 Mojżeszowej, w 18 rozdziale moglibyśmy przeczytać. Pochodzili z tej linii i to było najważniejsze kryterium, żeby zostali kapłanami. Musieli mieć udowodnione cielesne pochodzenie od Aarona. I zostaje to później zmienione w Chrystusie. I też ważna rzecz. W wersecie 13 podkreślona: kapłaństwo pilnowało porządku przy obrzędach ołtarza. Ten zaś, o którym się to mówi, należy do innego pokolenia, z którego nikt nie służy przy ołtarzu. Kapłani przyjmowali ofiary od współwyznawców. 3 Mojżeszowa, rozdziały od 1 do 7 szczegółowo to omawiają. A arcykapłan sprawował swoją służbę w dzień pojednania. 16 rozdział 3 Mojżeszowej jest temu poświęcony. I nikt inny przy ołtarzu służyć nie mógł. Nikt inny nie mógł złożyć ofiary, która byłaby przyjęta przez Boga. I w ten sposób autor tego listu podkreśla dla nas, ale też dla pierwotnych odbiorców tego listu, że kapłaństwo lewickie było ważne w kontekście przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem na Synaju. Ale w niczym nie umniejsza jego zasadniczego znaczenia, nie umniejsza jego roli ale w sposób zwięzły stwierdza jedynie, że jest ono niedoskonałe. I co się z tym wiąże, z niedoskonałością, że musi ostatecznie zostać zmieniony. Że nie ma możliwości trwania w tym kapłaństwie. I ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na sposób, w jaki dochodzi on do tego wniosku i jak to uzasadnia. I zobaczcie, że zawsze, kiedy autor tego listu argumentuje na temat Starego i Nowego Przymierza, opiera się na autorytecie Starego Testamentu, posługuje się jego przepowiednią i jego spełnieniem w Nowym Testamencie. Opisuje on niedoskonałość, która cechowała oficjalne kapłaństwo. W wersecie 18 czytamy: zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Słabość i nieużyteczność. Na co to wskazuje? Wskazuje na skazę w naturze tego kapłaństwa, które prowadziło do tego, że nie mogło skutecznie realizować Bożego zadania, nie mogło oczyścić. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście prawowiernymi Żydami, albo że jesteście chrześcijanami nawróconymi z judaizmu, gdzie przez całe swoje życie uczono was szacunku do lewickiego kapłaństwa, gdzie uczono was szacunku do najwyższego kapłana, gdzie 3 razy w roku pielgrzymowałeś, żeby składać ofiary. I słyszysz, że to jest bezużyteczne i że to jest słabe. Nam to dzisiaj się wydaje takim stwierdzeniem dosyć oczywistym. Dla nich było bardzo mocne. I burzyło cały sposób myślenia i funkcjonowania. I ważna jest argumentacja. Bo argumentacja musi być biblijna. Musi jednoznacznie pokazywać, że taka jest właśnie wola Boża, Boże postanowienie i że zostało to przez Boga zapowiedziane wcześniej w pismach Starego Testamentu. I nic dziwnego, że czy to Paweł, czy inni, kiedy mieli argumentować, to brali Stary Testament. I na podstawie pism udowadniali, jak się rzeczy mają. Jeżeli odrzucimy Stary Testament, nie zrozumiemy nic z Nowego Testamentu. Będziemy jak dzieci we mgle, niepewni w co wierzymy, nie wiedzieć dlaczego w to wierzymy i później przyjdzie byle szarlatan, może nawet po żydowsku ubrany, i pójdzie się za jego nauczaniem. I autor tego listu, pokazując nieużyteczność tamtego kapłaństwa i użyteczność Chrystusa, cytuje swój ulubiony tekst ze Starego Testamentu w wersecie 17, co zresztą powtarzał wcześniej. To jest Psalmu 110, werset 4. Który już słyszeliśmy powielokroć. Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. Cytuję Boże postanowienie. Z całą powagą przedstawia ten werset jako świadectwo Boże o zmianie kapłaństwa. Oświadczenie, iż nadejdzie kapłan, wzorujący się na Melchisedeku, a nie na Aaronie, stanowiło silne stwierdzenie, iż kapłaństwo lewickie jest wadliwe i że Bóg dokona zmiany kapłaństwa, a co za tym idzie, zmiany zakonu. Wezwania proroków, które Bóg wcześniej dawał do ludzi o potrzebie odmiany serca, i proroctwa o Nowym Przymierzu, które Bóg zawrze ze swoim ludem, świadczyły też o tym, że będzie zmiana przymierza. I wiecie, autor tego listu nie ogłasza niedoskonałości kapłaństwa lewickiego na podstawie własnego rozumienia, tudzież doświadczenia, lecz w oparciu o autorytet Boga, który to kapłaństwo ustanowił, żeby ono było cieniem i żeby wskazywało na potrzebę Chrystusa, żeby pokazywało ludziom, że są grzesznikami i że musi zostać raz na zawsze problem grzechu rozwiązany, bo inaczej go się nie da rozwiązać, tylko wtedy, kiedy Bóg da kapłana, który złoży ofiarę raz na zawsze skuteczną, dobrą, oczyszczającą. I wiecie, Bóg zapowiedział nowego kapłana już w czasach Dawida. W okresie świetności kapłaństwa. W psalmie tym 110. A skandal polega na tym, że lud nie zauważył tego, co zostało zapowiedziane. Że śpiewali te psalmy. Znali je na pamięć. Ale to jakoś uleciało. Jakby były łuski na oczach, na sercach i zupełne niezrozumienie tego, co Bóg zapowiedział, że uczyni. A na czym polega doskonałość, której ani prawo mojżeszowe, ani kapłaństwo aaronowe nie potrafiło stworzyć, mimo tego, że miało boską autoryzację, miało boskie pochodzenie, że pochodziło od Boga. Nawet Słowo Boże mówi o zakonie, że jest duchowy. Że jest dobry. I to jest określenie o to chodzi, że ten zakon nie mógł człowieka doprowadzić do miejsca najświętszego. Nie mógł go zupełnie oczyścić, nie mógł zmienić jego sposobu myślenia. Nie mógł zmienić serca człowieka. Nie mógł go uczynić naprawdę w 100% świętym. Człowiek mógł jedynie zbliżyć się do namiotu przymierza. Mógł jedynie zbliżyć się do świątyni przy całym jej splendorze, ale nie miał bezpośredniego dostępu do Boga. Nie mógł wejść do miejsca najświętszego. Nie mógł mieć kontaktu ze świętym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który osobiście stawia się do nich przed Bogiem. Co mógł zrobić człowiek Starego Testamentu, Starego Przymierza? Taki wyznawca mógł jedynie przyjść do odpowiednio wyświęconego kapłana, mógł przynieść ze sobą ofiarę zgodną w swoich szczegółach z prawem Mojżesza. Tyle. Więcej nie mógł uczynić. I czynność ta sama w sobie nie mogła mu zapewnić Bożej akceptacji. Nie mogła mu zapewnić przebaczenia i oczyszczenia. Taka bowiem ofiara nie mogła zmienić natury człowieka. Dalej był grzesznikiem w oczach Bożych. Dalej był synem Adama. Dalej był pod przekleństwem Adamowym. I w konsekwencji kapłaństwo i kapłańskie prawo zostało zniesione przez umieszczenie w wersecie 18 bardzo ważnego słowa. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Musiało zostać zniesione, musiało zostać usunięte. gdyż nie miało mocy zmiany człowieka. I Nowy Testament robi dwie rzeczy związane ze Starym Testamentem. Albo podnosi porządek Starego Testamentu do wyższej rangi, na przykład 10 przykazań, albo go znosi, na przykład prawo kapłańskie. Bo już jest inny kapłan, więc jest inne prawo kapłańskie, inne prawo ceremonialne, inne prawo rytualne. Nigdy Nowy Testament nie formułuje nowego porządku Starego Testamentu, przyjmuje tamto zdefiniowanie i podkreśla jego znaczenie jako duchowe, Boże, niezmienne. I nie jest możliwe, żeby Nowy Testament wyniósł coś na wyższą rangę niż coś, co miało w Starym Testamencie. Niektórzy mówią, że Chrystus przykazania wzniósł na wyższą rangę. Nieprawda. Nowy Testament wyjaśnia, Nowy Testament rzuca światło, ale nic nie jest wyżej, co zostało zachowane. Tylko widzimy jakby w pełnym świetle Starego i Nowego Testamentu. Kapłaństwo lewickie zostało zniesione tak, jak zostało stworzone. Przez Słowo Boże. Przez Boga, który zdecydował. I żadna inna anulacja, żadne inne zniesienie niż bezpośrednia Boża wola nie mogłoby znieść Bożego prawa. Psalm 110 dostarcza nam tego dowody na to, co zostało przepowiedziane, co zostało spełnione. Zaiste powstał kapłan z innego pokolenia, jak czytamy w wersetach od 14 do 16. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodzi z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchisedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. I zobaczcie teraz na doskonałego kapłana i na wielkie przeobrażenie. Po pierwsze, porządek Aarona przemienia się w porządek Melchisedeka, a wraz z nim plemię Lewiego zostaje zastąpione przez plemię Judy. Następuje zupełna zmiana. Po drugie zaś, wielu kapłanów zostaje zastąpionych przez jednego kapłana, wersety 23-24. O tyle też Jezus stał się... 23-24. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Było wielu, jest jeden i w zupełności on wystarcza. Znaczenie owej różnicy sprawia, że kapłan ten może dokonać rzeczy, których nie byli w stanie zrobić tamci kapłani. Różni się on od nich, od pozostałych, od poprzednich kapłanów, jak jest podkreślane w wersecie 16, mocą niezniszczalnego życia. On jest wieczny, on darzy życiem, on zmienia. Oto odpowiedź Boża na słabość i nieużyteczność dawnego kapłaństwa, na słabość i nieużyteczność prawa mojżeszowego, które zresztą nadał sam Bóg. Ów kapłan, Chrystus, potrafi rozprawić się z grzechem, potrafi rozprawić się z śmiercią, która jest rezultatem grzechu, ponieważ jako syn nie mógł umrzeć, ponieważ jest wieczny. I na tym polega lepsza nadzieja, którą mamy w Chrystusie, czego odzwierciedleniem jest przysięga, która wprowadza go na urząd, oraz życie cechujące Jego posługę. Ty jesteś kapłanem nowym według porządku Melchisedeka. Nad nim śmierć nie panuje. Nie ma potrzeby wprowadzania kogoś innego na kapłaństwo. Zobaczcie, cóż to za przeciwieństwo starego porządku, które było słabe, niedoskonałe, ludzkie. Cóż to za przeciwieństwo wobec kapłana, który sam był grzesznikiem i musiał być oczyszczany. A jak jest wprowadzony na urząd ten nowy kapłan? Wersety 20-21 mówią nam: a stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I co z tego możemy wnioskować? Co te słowa wskazują? Wskazują na to, że Bóg nie powoływał kapłanów lewickich na urząd poprzez składanie własnej przysięgi. Tak jak to zostało uczynione z Jezusem. Bóg mówi: nie będę tego żałował. Ja Cię powołałem. Bóg ma gwarancję, że jest to doskonałe i ostateczne kapłaństwo. Wiecie, to jest to określenie: nie będę tego żałował, jest określeniem istotnym, bo wskazuje na Bożą wolę, Bożą pewność tego, że jest to ostateczne, nieodwołalne kapłaństwo, które nigdy nie będzie zmienione. Dlaczego nie będzie zmienione? Chociażby dlatego, że Jezus nigdy nie będzie miał następcy, bo żyje. Śmierć nad nim nie ma mocy. Żyje na wieki. Bóg przysiągł. Bóg potwierdził samym sobą kapłaństwo Jezusa. I wiecie, niezmienność owego porządku rzeczy, o którym tu czytamy, tego najwyższego kapłaństwa Chrystusowego, nie należy łączyć jedynie z lepszą nadzieją dostępu do Boga, który mamy zapewniony przez Jezusa. Lecz w tym, że jak czytamy w wersecie 22, stał się poręczycielem lepszego przymierza. To jest nasza gwarancja. Stał się poręczycielem. Po raz pierwszy w liście do Hebrajczyków pojawia się tutaj określenie przymierze. I dlatego nie jest rzeczą bez znaczenia, że autor tego listu podkreśla, że on jest poręczycielem. Wiecie, kto to jest poręczyciel? Osoba, która ręczy za ciebie, że spłacisz kredyt. W sytuacji, kiedy ty byś nie mógł spłacić kredytu, ona poręczyła, że tą kwotę za ciebie całą spłaci. I skoro jest poręczyciel nowego przymierza, lepszego przymierza, Chrystus bierze na siebie wszystkie zobowiązania. Nie jest to jak kapłan Aaronowy, który nie brał za ciebie zobowiązania. Ty musiałeś przynieść mu zwierzę na ofiarę. On musiał się wcześniej sam oczyścić, bo sam był dłużnikiem Bożym. Chrystus mówi na krzyżu: zapłacone. Bo On zapłacił twój dług, bo On poręcza przymierze, nowe, lepsze przymierze i bierze twoje zobowiązanie na siebie i je wypełnia w sposób doskonały. I lepszym określeniem jest rzeczywiście bliższym oryginałowi poręczyciel niż pośrednik. tym momencie. Bo On jest gwarantem. I nie ma co do tego wątpliwości, że Stare Przymierze miało pośredników. Tymi pośrednikami byli kapłani. Tymi pośrednikami, pośrednikiem pierwszym był Mojżesz. Ale Stare Przymierze nie miało tego, który ręczył za ciebie wypełnienie przymierza. I to jest różnica między tymi dwoma kapłaństwami. Jezus jest poręczycielem, czyli Jezus jest gwarancją, tym, kto prawnie zastępuje ciebie, który podejmuje się wykonania wszelkich wymagań, wszelkich zobowiązań wynikających z umowy przymierza. Jezus jest poręczycielem nowego, Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. On spłaca długi. On zapewnia pełnię błogosławieństwa. On jest skutecznym pośrednikiem nowego przymierza, gdyż bierze dług i stawia. Ale zobaczmy również wersety od 25 do 28. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby stawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, które nastąpiło po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Jezus nie był słabym z powodu grzechu, lecz jaki był? Święty. Taki jest. On nikogo nie skali, nie skala, bo sam jest nieskalany. I dlatego mógł złożyć siebie jako ofiarę, jako zapłatę, jako poręczyciel nowego, lepszego przymierza. I kiedy tego dokonał, został wyniesiony wysoko, gdzie wstawia się twarzą w twarz z Bogiem Ojcem za nami, za grzesznikami, żeby nam było wybaczone. I to jest skuteczne wstawianie się. Dlatego też może całkowicie zbawić. Kiedy On zbawia, jest to całkowite, pewne, skuteczne. Poręczył dług, zapłacił. Kiedy upadasz, stawia się, a w związku z tym, że żyje wiecznie, to i stawiennictwo jest wieczne. W związku z tym, że jest synem, ma bezpośredni dostęp do Ojca. I obejmuje wszystkich, którzy, za których umarł, za których zapłacił, za których poręczył, a których Ojciec wybrał do przymierza. I też czytaliśmy przed chwilką, że Jego życie jest niekończące. On żyje zawsze i zawsze się stawia. I nie dotyczy to oczywiście faktu Jego fizycznego zmartwychwstania jedynie, lecz tego, iż będąc postacią Bożą, że będąc Synem, przede wszystkim cechuje się nieśmiertelnością. Śmierć nad Nim nie ma mocy. Jego życie jest niezniszczalne, jest wieczne. Czy jednak nie umarł? Nie. Jako Bóg nigdy nie umarł. Śmierć nie miała nad Nim żadnej mocy. i w jaki sposób to wpływa na jego kapłaństwo, na to, że ono trwa zawsze, że jest wieczne. Gdy Aaron miał umrzeć, Mojżesz zdjął z niego szaty kapłańskie i przyodział w nie Eleazara, jego syna, który stał się następcą Mojżesza. W 4 Mojżeszowej, w 20 rozdziale to możemy przeczytać. Z Chrystusa nikt nie ściągnie nigdy szat i nie przekaże komuś innemu jego godności. Dlatego, że on wstąpił na swój kapłański urząd, rozprawiając się z grzechem, składając z siebie samego ofiarę Bogu i jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I Bóg poświadcza, że nie będzie żałował. Co ponadto robi? Żyje zawsze, by stawiać się za nami. A w innym fragmencie też listu do Hebrajczyków czytamy, a jego krew woła skuteczniej niż krew Abla. Woła do Boga. Jego ofiara, jego poświęcenie, fakt, że on zapłacił jako poręczyciel twoich długów, jako poręczyciel twojego grzechu, umarł na drzewie krzyża, przyjął hańbę, żebyś ty i ja był odkupiony. On ciągle jest przed Bożym tronem. On stawia się za nami, jest orędownikiem naszym, obrońcą naszym przed Bogiem, zanosi nasze prośby, modli się. Zobaczcie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, tak zwana modlitwa arcykapłańska, wnosi modlitwy za nami, a Bóg go wysłuchuje, bo jego wola jest jednoznaczna z wolą Ojca, bo on i Ojciec jedno jest. On udziela swemu ludowi ożywczego ducha. On naucza, on chroni, on ubogaca, on przyprowadza do chwały i robi to wiecznie. Chrystus modli się za nami, stawia się za nami. On widzi, kiedy jesteś w potrzebie. On widzi wszystkie nasze upadki, on widzi wszystkie nasze porażki i kiedy ty grzeszysz, to wiedz, że Chrystus już poręczył przymierze i to przymierze dla ciebie wypełnił i poświadczył swoją krwią. I dlatego jego kapłaństwo jest kapłaństwem doskonałym, wiecznym i nieprzemijającym. I zbawienie, które on daje, w związku z tym jest zbawieniem pewnym. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby stawiać się za nami. Ciekawy jest dobór słów. Ciekawe jest tutaj określenie użyte przez tłumaczy, że on może całkowicie, dlatego też całkowicie może zbawić. I tutaj to określenie, które mamy całkowicie albo w Biblii Warszawskiej na zawsze, oba określenia są niedokładnie oddają słowo greckie. Bo to słowo greckie znaczy koniec, cel. Już tak wiecie, ostatecznie zbawia, tak? Nie jest to zbawienie w połowie, jest to zbawienie już pewne, ostateczne. Co?
Jak brzmi?
Nie pisałem. I jest to koniec. I tego zbawienia możesz być pewny. Bo on poręczył, on zapłacił, on wypełnił, on złożył siebie w ofierze. Co ciekawe, Słowo Boże używa też tego określenia w odniesieniu do miłości Chrystusowej i do Bożego gniewu. Wszystko jest pewne. Zbawienie ludu Bożego jest pewne. Miłość Boża do ludu Bożego jest pewna. I gniew Boży też jest pewny. Trzy pewności. Zbawić całkowicie. Zbawić zawsze. Ostatecznie. Dlatego też całkowicie może zbawić tych. I dlatego kapłaństwo musiało się zmienić, żeby zbawienie było całkowicie te pewne. I dlatego jak mnie się pytają, czy wierzę w nieutracalność zbawienia, to ja już krzyczę, że wierzę. A nawet krzyczę, kiedy mnie nie pytają. I mam tą pewność. Bo kapłaństwo Chrystusowe mi to potwierdza. Jego ofiara to potwierdza. Bóg przez cały Stary Testament mówi o tym doskonałym kapłaństwie, że ono nadejdzie. I pokazuje konieczność doskonałej ofiary złożonej raz na zawsze. I wiecie, Chrystus już zbawił, już przebaczył, już jest najwyższym kapłanem. I dlatego jest kapłanem według porządku Melchisedeka, że jest to porządek doskonały Boży. Nieograniczony dla pojedynczego człowieka, czy też pojedynczego ludu. Tylko dotyczy całego porządku Bożego i całej świątyni, w której ten najwyższy kapłan czyni swoją posługę. I dlatego fakt, że mamy najwyższego kapłana według porządku Melchisedeka, który jest święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa, jest dla nas gwarancją, pewnością, ale jednocześnie wezwaniem, że skoro taki jest najwyższy kapłan, to i inni kapłani, którzy pełnią funkcje niższe w świątyni, mają takimi być. I o ile kapłaństwo ludzkie nie mogło tego uczynić, to kapłaństwo Nowego Przymierza jak najbardziej to czyni i mamy pewność tego wypełnienia. I dziękujmy za to Bogu, że już nie mamy świątyni zbudowanej przez ludzi, nie mamy najwyższego kapłana Aaronowego, nie mamy kapłanów lewickich, tylko że Chrystus jest najwyższym kapłanem naszego obrządku. Amen. Zachęcam do modlitwy.